Wydawnictwo Lind and Company przedstawia Alicja Minicka, Bestia. Czyta Agata Załęcka. Rozdział pierwszy. Krystyna Darska stanęła przy oknie bawialni. Poprzez pokrytą szronowymi wzorami szybę widoczne były niewyraźne sylwetki Samanty i Łukasza. Odwróciła się z westchnieniem. Urocza dziewczyna. Uważam za niestosowne obdarowywanie tak młodej osoby sobolami, odparła chłodno Marta. Jej wuj jest wziętym adwokatem, stać go na taki sprawunek. Sobole to nagroda. Przecież Samanta z wyróżnieniem ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie. I jeszcze zaręczynowe przyjęcie w Magnolii. Marta niestrudzenie ciągnęła swój wywód. Toż to ekstrawagancja. Krystyna się uśmiechnęła. Łukasz mówił mi, że ślub planują w Wielkanoc. Od razu widać, że wychowywała się w innym kraju, nie ustępowała Marta. Nie przypomina naszych dziewcząt. Chyba za bardzo jej pobłażano. Krystyna przez chwilę z zadumą spoglądała na stojącą na kominku fotografię syna. Dla mnie liczy się tylko jedno. Dzięki niej Łukasz powrócił do życia, powiedziała cicho. Tymczasem dwoje młodych spieszyło w kierunku Opla zaparkowanego przy Kasztelańskiej. Lubię skrzypiący śnieg, rzekła Samanta. Mogą być kłopoty z samochodem, mruknął Łukasz. Pójdziemy piechotą, zaproponowała beztrosko. To zbyt daleko w taki mróz. Mnie jest gorąco. Zdjęła kapelusz i trzymając go przed sobą wykonała kilka tanecznych kroków. Lśniące kasztanowe loki rozsypały się dookoła twarzy. Latem dziewczyna zdecydowała się je obciąć, co stało się powodem pierwszej sprzeczki zakochanej pary. Już po tygodniu oznajmiła, że zapuszcza włosy, bo chce mieć taką samą fryzurę jak Loda Halama. Zaczynało zmierzchać, gdy dojechali do bloku przy parku Wilsona. Samanta mieszkała razem ze swoim wujem Januszem Maletą, jego żoną Anną i 4-letnim Antosiem. Do Polski przyjechała ponad 3 lata temu. Nie sądziła wtedy, że zostanie tu na dłużej. Otworzyła drzwi własnym kluczem i cichutko wślizgnęła się do holu. Antoś zasypiał czasami po podwieczorku. Nie chciała go obudzić. Przejrzała się w lustrze. Z zadowoleniem stwierdziła, że w eleganckim beżowym płaszczu i sobolowym boa doskonale się prezentuje. Usłyszała za sobą tupot małych nóżek. Odwróciła się, by pochwycić chłopczyka w ramiona. Ciocia, chcem do mapecek, oświadczył stanowczo. Masz za swoje, roześmiała się Anna, stając na progu salonu. Miesiąc wcześniej Samanta wybrała się z Antosiem do kina, w którym wyświetlano film o Tarzanie. Malec był tak zachwycony, że poszli na niego jeszcze 3 razy. Jutro pojedziemy do małpek, a później... zawiesiła głos. Kawę patia! Krzyknął radośnie. Po seansie szli zawsze na ulubione czekoladowe rożki do kawiarni Kawę Patria, popularnej wśród bywalców kina Słońce. Antoś pobiegł pochwalić się niani Stasi. Napijemy się herbaty, zaproponowała Anna. Przeszły do salonu. Lekkie białe meble, lustro w złoconej ramie i stare pianino z drzewa cytrynowego zostały zabrane z poprzedniego mieszkania przy Cieszkowskiego, które było zbyt małe, by pomieścić dodatkowo nianię i prawie dorosłą pannę. Dostałam je od mojej matki, powiedziała Anna, gdy przed 2 laty przenosili się do nowego lokum. Nie mogę ich zostawić. Samancie bardzo podobały się fotele w salonie Maletów. Miały finezyjnie wygięte nóżki i tapicerkę w pastelowych barwach. Gdy siadali w nich do podwieczorku, miała wrażenie, że przenosi się w czasie. Uważała, że wnętrze idealnie pasuje do pani domu, pełnej niewymuszonego wdzięku i elegancji. Wyobrażała ją sobie ubraną w suknię w stylu empire, niczym damy z obrazów Gerarda. Gospodyni wniosła paterę pełną rogalików z konfiturami. Czy to dobry pomysł, Gertrudo? Spytała Anna, nalewając herbatę. O 8:00 siadamy do kolacji. Panienka na pewno przymarzła, odparła kobieta. Rogaliki jeszcze ciepłe. Sam z lubością wypiła parę łyków parującego napoju, podanego w misternie zdobionej chińskiej filiżance. U pani Darskiej piłam lipową herbatę z miodem, powiedziała sięgając po rogalika. Była okropnie słodka. Ciotka Łukasza chyba zauważyła, że mi nie smakuje. Anna uśmiechnęła się. Myślałam, że Łukasz przyjdzie z tobą. Już dawno go nie widziałam. Pan komisarz odwiedzi nas w niedzielę, zaprosiłam go na obiad. Gawędziły, dopóki Antoś nie przybiegł i nie wdrapał się na kolana cioci. Po chwili oczka zaczęły mu się kleić. Oparł główkę o jej ramię i zasnął. Sam zaniosła go do niani. Chyba nie będę jadła kolacji, oznajmiła wróciwszy do salonu. Trochę boli mnie głowa. Położę się wcześniej. Faktycznie wyglądasz na zmęczoną. Anna przyjrzała się jej z troską. Przyniosę ci aspirynę. Muszę się porządnie wyspać, uśmiechnęła się dziewczyna. Jutro czekają na nas małpeczki. Rozdział drugi. Komisarz Darski podszedł do zakratowanego okna i odsunął ciężkie story. W rozproszonym świetle latarni wirowały płatki śniegu. Była niedziela, więc po Placu Wolności przemykali tylko nieliczni przechodnie. Usiadł przy masywnym biurku, ledwo otworzył teczkę z aktami bieżącego śledztwa. Na progu pokoju stanął aspirant Wrzosek. Panie komisarzu, jest inspektor. Zameldował. Łukasz pospieszył do gabinetu szefa. Na jego widok Graczyk zdusił w popielniczce dopiero co zapalonego papierosa. Siadaj, rzucił krótko. Darski znał go od lat i wiedział, że to oznaka zdenerwowania. Otworzył akta. Włamania nie było, zostało nieudolnie sfingowane. Podsunął inspektorowi raport z laboratorium. Znaleźliśmy odciski palców, które nie należą ani do właściciela, ani do pracowników. Co o tym sądzisz? Podejrzewam, że ktoś z personelu może być wmieszany w sprawę, odparł komisarz. Skradziono tylko najcenniejsze futra. Złodzieje wiedzieli, co warto zabrać. Graczyk w zamyśleniu zabębnił palcami po blacie biurka. Widzę jeszcze inną możliwość, odezwał się Darski. Jest kryzys, rośnie liczba wyłudzeń. 3 miesiące temu właściciel podwyższył kwotę odszkodowania. Do czego zmierzasz? Na razie nie możemy niczego wykluczyć, rzekł spokojnie Łukasz. Podobno małżonka komendanta osobiście zna właściciela. Jego sklep ma powodzenie u pań z towarzystwa. Inspektor wyznał szczerze powód swojego strapienia. Rzecz jasna, nie będzie żadnych nacisków. Mówię ci to tylko prywatnie. Komisarz podniósł się z krzesła. Muszę jak najszybciej zacząć przesłuchania. A jak się czuje pan na Greenwood? Spytał Graczyk, zapalając kolejnego papierosa. Nadal kaszle. Lekarz kazał jej leżeć. Dopiero w swoim pokoju Darski przypomniał sobie, że miał porozmawiać o awansie dla aspiranta Wrzoska. Rozdział trzeci. Mecenas Maleta otworzył drzwi sypialni siostrzenicy. Idź odpocząć, siedziałaś tu całą noc, powiedział do żony, chociaż był pewien, że go nie posłucha. Z holu dobiegł głos Antosia. Janusz wyszedł, by uspokoić malca. Na widok jego wygiętych w podkówkę usteczek poczuł pod powiekami piękące łzy. Wziął syna na ręce. Musimy być cichutko. Ciocia sam teraz śpi. Przekazał dziecko niani. Później zajrzał do kuchni. Jadę na focha wysłać depeszę, poinformował zapłakaną Gertrudę. Po południu zawiózł Antosia i nianie Stasię do Swarzędza, gdzie mieszkała jego chrzestna. Chłopczyk miał u niej zostać do czasu, aż Samanta wydobrzeje. Powinnaś coś zjeść, perswadowała Marta. Bądź rozsądna, w końcu sama się rozchorujesz. Krystyna Darska siedziała skulona w fotelu przed kominkiem. Ze wzrokiem utkwionym w trzaskającym ogniu zdawała się wypatrywać czegoś w płomieniach. On tego nie zniesie po raz drugi, mówiła stłumioną rozpaczą. Tak długo się podnosił po śmierci Barbary. Marta uklękła przy siostrze i delikatnie dotknęła jej rąk, leżących bezwładnie na kolanach. Żałuję, że ją w ogóle poznał, wybuchnęła Darska i natychmiast ukryła twarz w dłoniach. Boże, dlaczego powiedziałam coś tak strasznego? Możemy się tylko modlić, rzekła cicho Marta. Późnym wieczorem przyszedł Łukasz. Otworzyła mu Gertruda z różańcem w dłoniach. Maletów zastał w holu. Jest doktor Warecki, powiedziała cicho Anna. Darski usiadł obok nich na sofie. W trwożnym milczeniu spoglądali na drzwi pokoju Samanty. Gdy tylko lekarz ukazał się w progu, podnieśli się jak na komendę. Niestety potwierdziły się moje obawy. Wdało się obustronne zapalenie płuc. Oznajmił posępnie. Jeżeli gorączka nie spadnie, musicie być przygotowani na najgorsze. Po jego wyjściu przez krótką chwilę stali bez ruchu. Zbyt przerażeni, by w jakikolwiek sposób zareagować. Anna, tłumiąc łkanie, pobiegła do Samanty. Łukasz bez słowa skierował się do gabinetu Janusza. Dochodziła północ, ale wiedział, że osoba, do której chce zadzwonić, nie potrzebuje żadnych wyjaśnień. Po paru minutach wrócił do holu. Wkrótce będzie tu Rafał Gajda, rzekł pospiesznie. Ten podróżnik? Spytał zaskoczony Janusz. Mówił, że spróbuje pomóc, odparł Łukasz. Jak? Skoro doktor Warecki... Maleta spojrzał z niepokojem, zastanawiając się zapewne, czy przyjaciel nie postradał zmysłów. Rafał był kiedyś lekarzem, ale od dawna nie praktykuje. Kilkanaście lat temu zainteresował się medycyną wschodu, wyjaśnił Darski i dodał. Przecież Warecki wyraził się jasno. Nie mamy nic do stracenia. Janusz zagryzł wargi. Wolno pokiwał głową. Pójdę uprzedzić Annę. Gajda dotarł szybciej niż się spodziewali. Gdy Maleta wrócił do holu, ujrzał go rozmawiającego półgłosem z Łukaszem. Podróżnik był postawnym, 50-letnim mężczyzną, z krótko obciętą, szpakowatą brodą i bujną czupryną, lekko tylko przyprószoną siwizną. Uścisnął mocno dłoń mecenasa. Nie marnujmy czasu, gdzie pokój chorej? Anna, która kładła kolejny zimny kompres na rozpalone czoło Samanty, wstała na ich widok. Gajda podszedł do łóżka i dotknął szyi dziewczyny. Później przyłożył ucho do jej piersi i nakazawszy gestem ciszę, uważnie słuchał. Z kieszeni marynarki wyciągnął niewielką papierową torebkę i podał Annie. Dwie łyżeczki na szklankę wody, poinstruował. Trzeba podgrzewać pół godziny na wolnym ogniu, tak by nie zagotować. Mecenasie, niech wasza gospodyni namoczy w letniej wodzie kilka prześcieradeł. Musimy obniżyć temperaturę. Pierwszy okład nie przyniósł oczekiwanego efektu. Dopiero po drugim temperatura nieco spadła. Gajda zwrócił się do Janusza. Proszę przypilnować, by żona wypoczęła. I uprzedzając sprzeciw, dodał stanowczo. To konieczne, jeżeli chcecie być pomocni. Rozdział 4. Anna usiadła gwałtownie na łóżku. Zasnęłam, pomyślała w popłochu. Zerwała się z posłania i pospieszyła do holu. Rafał Gajda z poszarzałą ze zmęczenia twarzą wychodził właśnie z pokoju Samanty. Jest lepiej, rzekł półgłosem. Możesz do niej zajrzeć. Wieczorem przed udaniem się na spoczynek Anna poprosiła, by mówili sobie po imieniu. Samanta spała. Gdy leżała nieprzytomna, mokre kosmyki przylepiały się jej do twarzy. Teraz miała krótko obcięte włosy. Oddychała o wiele spokojniej, a z policzków zniknęły wywołane gorączką rumieńce. Rafał poradził Annie, by zjadła śniadanie i się przebrała. Nie możemy jej niepokoić. Co pomyśli, gdy zobaczy cię w pogniecionej sukni i z włosami w nieładzie? Samantha obudziła się koło 11:00. Była bardzo słaba, ale przełknęła trochę bulionu, ugotowanego według zaleceń Gajdy. Po południu przyszedł Warecki. Janusz zastanawiał się, jak doktor zareaguje na fakt, że z Samantą jest lepiej i to za sprawą lekarza, który od dawna nie praktykuje. Tymczasem obaj panowie wdali się w ożywioną dyskusję, a Warecki z zainteresowaniem o wszystko wypytywał. Te zioła dostałem w Chinach, wyjaśnił podróżnik. Miałem wielokrotnie okazję, by zaobserwować ich działanie. Wie pan, że tamtejsza medycyna liczy sobie kilka tysięcy lat? Po wyjściu doktora Anna spytała. Czy życiu sam nic już nie zagraża? Nie będę cię oszukiwał, odparł Gajda. Jej stan jest nadal ciężki. Poszedł do pokoju niani, który maletowie oddali do jego dyspozycji. Musiał odpocząć po wielogodzinnym czuwaniu. Przy chorej miała teraz dyżurować Anna. Gorączka powracała każdego wieczoru, ale na szczęście nie była już tak wysoka. Łukasz wpadł na pomysł przekazania sprawy innemu śledczemu, ale powstrzymał go Rafał, mówiąc: praca pozwoli ci przetrwać najgorsze. Samantę czeka długa rekonwalescencja. Wtedy będziesz jej potrzebny. Rozdział 5. Dopiero 3 tygodnie później nastąpiła zdecydowana poprawa. Podróżnik wyprowadził się z mieszkania maletów, ale na prośbę dziewczyny niemal codziennie ich odwiedzał. Polubiła cię, stwierdziła Anna. Mówiła, że przypominam jej ojca. To prawda, widziałam fotografię jej rodziców. 2 lata temu zginęli w wypadku. Samantha mimo młodego wieku sporo już przeszła. Nawet Łukasza poznała w tragicznych okolicznościach. Jest bardzo wrażliwa, rzekł Gajda. Zauważyłem, że popadła w lekką melancholię. Tak bywa po ciężkiej chorobie. Zapukał do drzwi pokoju dziewczyny. Dobrze, że przyszedłeś, powiedziała. Chciałam spytać, czy długo jeszcze muszę leżeć? Aż odzyskasz siły, odparł. Uprzedzałem, że to potrwa. Doktor Warecki jest tego samego zdania. Dobrze, ty wiesz najlepiej, przecież uratowałeś mi życie. Przy ostatnich słowach jej oczy zaszkliły się od łez. Nie łam mi serca. Rafał pochylił się i mocno ścisnął jej dłoń. Będzie dobrze. Wiesz, że cię nie okłamuję, prawda? Skinęła głową. Jesteś najwspanialszym lekarzem na świecie. I marnym fryzjerem, rzekł ze smutkiem, wywołując na jej twarzy uśmiech. Powinnaś dać mi burę. Przecież odrosną. Pocieszyła go i dodała ciszej. Teraz inaczej na wszystko patrzę. Coś cię trapi, odezwał się po chwili. Jeżeli mi zaufasz, znajdziemy lekarstwo i na tę troskę. Wieczorem przed powrotem do domu Gajda pojechał do Darskiego. Przeszli do salonu, który pełnił jednocześnie rolę jadalni. Pod oknem stała ciemnozielona pluszowa kanapa, a obok niej orzechowa etażerka. Rafał zajął miejsce przy okrągłym stole przykrytym lnianym obrusem. Rzadko bywał w tym mieszkaniu. Z przyjaciółmi i znajomymi spotykał się w hotelu Continental, gdzie miał zarezerwowany pokój. Rachunki płacił wydawca jego książek i kurier poznański, dla którego pisał reportaże z podróży. Zaparzę herbatę, zaproponował Łukasz. Nie miał gospodyni. Na obiady chodził do restauracji niedaleko komendy. Filiżanki, sztućce i cukier wyjął z niewielkiej serwantki, na której stało zdjęcie Samanty. Nieźle sobie radzisz, komisarzu, rzekł gość, obejmując gorący imbryk obiema dłońmi, by je ogrzać. W odpowiedzi usłyszał: chyba nie fatygowałeś się tutaj, by komplementować moje kuchenne talenty. Rafał się uśmiechnął. Jak twoje śledztwo? Darski przez chwilę przyglądał mu się uważnie, lekko przymrużonymi oczyma. Kluczysz, przyjacielu, powiedział spokojnie. To do ciebie niepodobne. Ale skoro pytasz, mój aspirant awansował i w każdej chwili może przejąć dochodzenie. To dobrze, to bardzo dobrze. Gajda z uznaniem pokiwał głową. Zatem jak najszybciej porozmawiaj z Samantą, bo młoda dama ma pewien dylemat. Następnego dnia Darski od razu poszedł do szefa, by uzyskać formalną zgodę na przekazanie akt Wrzoskowi. Na szczęście świeżo upieczony podkomisarz brał udział w tym śledztwie, więc przejęcie poszło sprawnie i po południu Łukasz mógł pojechać do Maletów. Państwo pojechali odwiedzić Antosia, poinformowała Gertruda. A panienka pytała o pana komisarza. Darski usiadł w fotelu przy łóżku sam. Spała. Długie rzęsy rzucały cienie na wychudłe policzki. Odrastające włosy zwijały się w niesforne loczki. Jego wzrok powędrował ku sztaludze stojącej w narożniku przy oknie. Na ścianach wisiały namalowane przez Samantę portrety Antosia. Łukaszowi podobał się ten pokój. Bardzo dziewczęcy, z niebieskimi zasłonami w oknach i jasnymi tapetami. Poczuł na sobie spojrzenie. Szarozielone oczy wydawały się jeszcze większe w wymizerowanej twarzy dziewczyny. Pamiętam, jak płakałam, że z powodu przeziębienia nie pójdę na bal karnawałowy, powiedziała. Nie zdawałam sobie sprawy, że najgorsze przede mną. Gdyby Rafał był akurat w podróży... Zmroziły go ostatnie słowa. Przecież sam zadręczał się tą myślą setki razy. Zrobiłam kilka projektów sukni. Zastanawiałam się, gdzie urządzimy wesele. Teraz wiem, że tego nie potrzebuję. O czym ty mówisz? Spytał ze ściśniętym gardłem. Usiadła na łóżku. Nie rozumiesz? Ja nie chcę czekać. Na jej bladych policzkach pojawiły się delikatne rumieńce. Wieczorem wrócili Maletowie. Łukasz przywitał się z nimi, po czym wprawił ich w osłupienie, oznajmiając z rozjaśnioną twarzą: w przyszłym tygodniu bierzemy ślub. Rozdział 6. Pierwszy ochłonął Janusz. Oszalałeś? Dajcie Łukaszowi spokój. Samanta ubrana w błękitną podomkę stanęła na progu sypialni. Kochanie, powinnaś wrócić do łóżka, zwróciła się do niej Anna. Rafał obiecał sam, że wszystko zorganizuje. Odezwał się Darski, który takiej reakcji najwyraźniej się nie spodziewał. Podejrzewałem, że to jego sprawka, rzekł Janusz. Jestem dorosła, oznajmiła z oburzeniem dziewczyna. Rafał nam tylko pomaga. Samanta nie powinna się denerwować, powiedziała stanowczo Anna. Jutro spokojnie porozmawiamy. Stropiony Darski wyszedł, a domownicy udali się do łóżek, słusznie przewidując, że tej nocy nie będą zbyt dobrze spali. Pewnie się zastanawiasz, jak przemówić mi do rozsądku, rzekła wojowniczo Samanta, gdy rano Anna weszła do jej pokoju. Zakochani i rozsądek? Spytała z uśmiechem pani Maleta. Dziewczyna nieco się rozchmurzyła. Wczoraj nie mogłam zasnąć. Zadzwoniłam do Rafała i poprosiłam, by tu rano przyszedł i wszystko wam wyjaśnił. Gajda pojawił się koło 10:00. Zaniepokoił nas ten pomysł, powiedział Janusz. Przecież Samanta nie może jeszcze wychodzić. Kapłan udzieli ślubu w waszym domu, odparł Rafał. To możliwe? Zdziwiła się Anna. Owszem, znam księdza Zawadzkiego od Salezjanów na Masztalarskiej. Na pewno się zgodzi. Ceremonia nie potrwa długo i zaraz po niej Samanta wróci do łóżka. Musi nabrać ciała i odzyskać siłę. Dobrze byłoby wysłać ją później do sanatorium, a latem powinna wyjechać na wieś. Rozmawiałem o tym z doktorem Wareckim. Brzmi sensownie. Mruknął Janusz. Chociaż nadal nie rozumiem, po co się tak spieszą z tym ślubem. Ma pan krótką pamięć, mecenasie. Powiedziała jego żona, uśmiechając się promiennie. Rozdział 7. Antoś jeszcze śpi, rzekła Anna, wchodząc do salonu. Nie powinnaś nas odprowadzać, ciągle pada. Jestem już zdrowa, odparła Samantha. Kochanie, dopiero co wróciłaś z Ciechocinka. Tak się cieszę, że zgodziliście się pojechać do Dover. Planowaliście przecież podróż do Paryża.
Co tam Paryż?
Roześmiała się pani Maleta. Byłam tam wiele razy, w Kent nigdy. Jeżeli czas pozwoli, może uda nam się odwiedzić Londyn. Jesteś pewna, że chcesz sprzedać dom? Spytała. Mówiłaś, że wybudował go twój pradziadek. Nie ma innego wyjścia, westchnęła dziewczyna. Przecież musimy kupić mieszkanie. Tydzień po wyjeździe Maletów Gajda wrócił do Poznania. Przez 2 miesiące przybywał na południu Europy. Wreszcie jesteś, rzekła z radością Samantha, gdy ogorzały od słońca podróżnik stanął w progu. Gertruda wniosła do salonu herbatę i rogaliki. Gdzie się podziewa twój małżonek? Spytał Gajda, biorąc z rąk dziewczyny filiżankę. Na komendzie. Jakieś auto spłonęło przed Stęszewem. Łukasz mówił, że muszą wszystko dokładnie sprawdzić. Zeszłego lata ktoś podkładał na szosie ładunki wybuchowe. Straszne.
Pamiętam tę sprawę, powiedział Rafał. Niedaleko Fabianowa taksówka wjechała na minę. Ale wróćmy do przyjemniejszych tematów. Chciałem ci coś pokazać.
Podeszli do okna wychodzącego na plac.
Mój nowy nabytek.
Z dumą wskazał granatowy samochód.
Marki Praga. Prosto z salonu kochanej Klementyny.
Mówisz o Klementynie Śliwińskiej? Spytała podekscytowana dziewczyna.
Owszem.
Widziałam ją w zeszłym roku w Gdyni, zaraz po rajdzie, zjazd nad morze. Pozwolisz mi poprowadzić to cudo? Spojrzała błagalnie, składając ręce jak do modlitwy.
Tobie nie mógłbym odmówić.
Gdy pojawił się Darski, Gertruda podała nieco spóźniony obiad. Smutno tu będzie latem, gdy panienka wyjedzie na wieś, powiedziała nie ukrywając wzruszenia. Ciągle nazywała Samantę panienką, mimo iż dziewczyna od kilku miesięcy była panią Darską. Na deser i kawę przeszli do salonu.
Znam idealne miejsce na wakacje. Pokażę wam zdjęcia.
Rzekł z ożywieniem Gajda, sięgając do kieszeni marynarki. Darscy z zaciekawieniem oglądali fotografie.
Prawdziwy pałac, stwierdził Łukasz.
Raczej szlachecki dworek, uśmiechnęła się Samantha.
To niedaleko, jakieś 50 kilometrów. Z właścicielem Adamem Grabowskim znamy się od lat, mówił Gajda. W 18 walczyliśmy razem w Szampanii, był moim dowódcą.
Jak się nazywa ta miejscowość? Spytał Łukasz.
Białogrondy.
Rozdział 8. Do wyjazdu pozostał tydzień. Samantha codziennie załatwiała jakieś sprawunki. Obstalowała strój do konnej jazdy, białe spodnie, czerwony żakiet z wyłożonymi klapami i wciętą talią oraz czapkę z niewielkim daszkiem. Łukasz wracał dopiero w porze kolacji. Na szczęście Gajda bywał na Wilsona częstym gościem. Zazwyczaj przychodził na obiad i zostawał do podwieczorku.
Nie powinnaś się tak ekscytować, rzekł do Samanty. Jeszcze nie odzyskałaś pełni sił.
Czuję się znakomicie. Dzisiaj odebrałam od krawcowej 2 suknie.
Oby starczyło miejsca w walizkach.
Westchnął z żartobliwą troską.
Mam nadzieję, że twoje zakupowe szaleństwa nie doprowadzą pana komisarza do bankructwa.
Podczas kolacji Samantha od razu spostrzegła, że Łukasz jest w nie najlepszym nastroju.
Muszę zostać w Poznaniu nieco dłużej niż zakładałem, powiedział.
Dlaczego? Tak się cieszyłam.
Zagryzła wargi, by się nie rozpłakać. Zerwała się z krzesła i wybiegła z pokoju. Następnego dnia Gajda przyszedł na Wilsona zaraz po śniadaniu.
Rozmawiałem z Łukaszem. Jeszcze się na niego gniewasz?
Spytał.
Nie gniewam się, odparła z powagą. Ale to miało być nasze pierwsze wspólne wakacje.
Dołączy do nas najdalej za 2 tygodnie. Chyba rozumiesz, że nie mógł odmówić komendantowi, prawda? Powinnaś jak najszybciej wyjechać. Mówię to jako twój lekarz.
Gertruda właśnie wniosła tacę z kawą i ciasteczkami, gdy rozległ się dzwonek u drzwi.
To do mnie,
powiedział Gajda i pospieszył do holu. Słychać było odgłos krótkiej rozmowy, a po chwili podróżnik wkroczył do salonu, prowadząc na smyczy niedużego psa o błyszczącej, rudozłotej sierści. — Jaki śliczny! — zawołała zachwycona Samantha. — To suczka. Ma na imię Tola, angielski cocker spaniel. Odpiął smycz. Tola biegała po pokoju, węsząc gorliwie. Później oparła się przed nimi łapami o Gertrudę i liznęła jej rękę. Kobieta cofnęła się w popłochu. — Proszę się nie bać — uspokoił ją Rafał. — To najłagodniejsze stworzenie pod słońcem. — Chodź do mnie, malutka. Samantha przykucnęła i wyciągnęła dłoń. Psina, merdając kusym ogonkiem, skoczyła prosto w ramiona dziewczyny. Popiskując radośnie, usiłowała sięgnąć językiem jej twarzy. — Wszystkim rozdaję całusy — rzekł Rafał. Chyba możemy uznać, że pierwsze lody zostały przełamane. Z uśmiechem przypatrywał się, jak Samantha przemawia tkliwie do uszczęśliwionej suczki, gładzi jej aksamitny łepek i drapie za uszami. Miałam spaniela w dzieciństwie, westchnęła. Fido był cały czarny. Widziałem go w twoim albumie, dlatego byłem pewien, że Tola ci się spodoba, odparł Gajda. Dopiero gdy zmęczona wrażeniami suczka zasnęła na kolanach pani Darskiej, Gajda nalał kawę do filiżanek. Tola ma 2 lata, powiedział. Jej właścicielka, moja dobra znajoma, to przemiła starsza pani. Niestety nie może dłużej opiekować się psem. Chcesz mi ją dać? Oczy Samanty zalśniły z radości. Jeżeli się zgodzisz, jest twoja. Oczywiście, że się zgadzam. Przytuliła do siebie posapującą przez sen suczkę. Nie wiem tylko, co powie Łukasz. Oto się nie martw. Pozbawił nas policyjnej eskorty na czas podróży, więc nie ma nic do gadania. Rozdział 9. Wjechali w las. Droga stała się wąska i wyboista. Teraz ja poprowadzę, zaproponował Gajda. Nie jestem zmęczona, oznajmiła z lekko nadąsaną miną. Zatrzymała jednak auto i wysiadła. Suczka śpiąca w koszu na tylnym siedzeniu uniosła na chwilę głowę. Zaraz dojedziemy do przystani, poinformował Gajda. Jeżeli chcesz, możemy się tam zatrzymać. Chętnie. Toli przyda się mały spacerek. Nie widziałem przedtem tego kapelusza, rzekł po chwili Rafał. Nowy? Westchnęła. Przez to całe zamieszanie prawie bym zapomniała odebrać go od modystki. Droga doprowadziła ich do nadrzecznej łąki. Samantha zapięła Toli smycz i wszyscy podążyli w stronę przystani, do której przycumowała kilkumetrowa, płaskodenna łódź z wysokim masztem. Nieduży, krępy koń, zaprzęgnięty do stojącego nieopodal wozu, pożywiał się z płóciennego treptucha. Tola zaszczekała, merdając ogonkiem, ale koń nie zwrócił na nią uwagi. Zastrzygł tylko uszami. Właśnie trwał załadunek, przy którym pracowało 2 mężczyzn, ubranych w jednakowe koszule z podwiniętymi rękawami i luźne spodnie na szelkach. Mimo gorąca nosili kaszkiety. Jeden z nich brał z palety cegły i spuszczał je po drewnianej pochylni. Dzień dobry, panie Skowroński, zawołał Gajda. Mężczyzna stojący na brzegu wyprostował się i przez chwilę przypatrywał nadchodzącym. Zdjął czapkę. Dzień dobry, odparł, mrużąc oczy w słońcu. Ładna barka, zauważyła uprzejmie Samantha. To szkuta, odrzekł pouczającym tonem. Duża dostawa, odezwał się Rafał, wskazując na przykryty plandekami ładunek na łodzi. Na browar Hagera, wyjaśnił lakonicznie Skowroński. Gdy wrócili do auta, sam wzięła psa na kolana. Skowroński jest wypalaczem, powiedział Rafał. To w cegielni najtrudniejsza praca. Zamknął się w sobie po tym, jak 2 jego córki zmarły na gruźlicę. I nie ma już dzieci? Samantha wydawała się bardzo poruszona tą informacją. Ma 2. Hania to prawie dorosła panna, a Jasio jest małym brzdącem. Jadąc wzdłuż kutego płotu, dotarli do otwartej na oścież bramy.
Dworek, do którego prowadziła dębowa aleja, był stąd widoczny jak na dłoni. Nie mogę się doczekać, żeby go obejrzeć. Z zaciekawieniem wyciągała szyję. Powiedziałeś, że wybudowali go po wojnie.
Zgadza się.
Dziwne, te drzewa wydają się bardzo stare.
Adam mówił, że mogą mieć nawet kilkaset lat.
Dom składał się z dwóch kondygnacji. Kolumny na ganku, oplecione pędami róż, podpierały półkolisty taras na piętrze. Białe ściany ładnie kontrastowały z brązem drewnianych okiennic i czerwienią dachówek. Na zdjęciach wydawał się mniejszy, rzekła Samantha. Jest tak cudownie symetryczny. W progu stanął młody, jasnowłosy mężczyzna, ubrany w bryczesy i kraciastą marynarkę. Zbiegł po schodach i szybkim krokiem podszedł do samochodu.
Nazywam się Sambor Grabowski, powiedział otwierając drzwi.
Chciałam bardzo podziękować za zaproszenie, odparła Samantha. Mój mąż przyjedzie dopiero za 2 tygodnie.
Zadbamy, by się pani u nas nie nudziła, zapewnił z uśmiechem.
Jego szare oczy wydawały się prawie błękitne w opalonej twarzy. Pogłaskał Tolę, którą dziewczyna trzymała na rękach i uścisnąwszy serdecznie Rafała, poprowadził gości do domu. W dużej sieni stała piękna, intarsjowana szafa na kulistych nogach. Uwagę przykuwały liczne trofea myśliwskie, głównie poroża jeleni. Weszli do bawialni. Samantha odpięła smycz. Tola natychmiast zaczęła biegać i obwąchiwać wszystkie kąty. Jej pani rozglądała się po olbrzymim wnętrzu.
Jak tu przytulnie, te belki pod sufitem.
Dębowe, rzekł młody Grabowski.
Część mebli pochodzi z naszego poprzedniego domu.
Czy to oryginały? Spytała, wskazując dwie skrzyżowane szable wiszące na wzorzystym kobiercu.
Są w naszej rodzinie od pokoleń. Na lewo jest biblioteka i pokój ojca.
Sambor ściszył nieco głos. Ojciec jeszcze odpoczywa. Lekarz kazał mu się oszczędzać. Tam mamy jadalnię. Wskazał drzwi po prawej stronie. Obok kominka jest wyjście do ogrodu. Pokażę teraz wasze pokoje, później podadzą nam herbatę. Na piętro prowadziły schody usytuowane między biblioteką i sypialnią starszego pana. Samancie spodobało się bogato rzeźbione barokowe łóżko. Wiszący nad nim owalny portret przedstawiał młodziutką brunetkę w balowej sukni z trenem. Misterną fryzurę pięknej damy wieńczył diadem. Stroju dopełniały długie białe rękawiczki. Ku radości dziewczyny okazało się, że pokój ma własną łazienkę z ogromną żeliwną wanną. W narożniku przyjemnie buzował piecyk. Rozległo się pukanie do drzwi. Dwie młodziutkie pokojówki przyniosły walizki i koszyk Toli. Suczka towarzyszyła swojej pani podczas kąpieli. Przednimi łapami oparła się o brzeg wanny i przyglądała z zaciekawieniem. Później pani Darska wyjęła jasno-brzoskwiniową suknię z odpornej na zgniecenia chińskiej krepy. Usiadła przy toaletce z potrójnym lustrem i starannie wyszczetkowała włosy. Jeszcze przed wyjazdem Rafał opowiedział jej powojenną historię rodziny Grabowskich. Sambor słabo pamiętał matkę. Osierociła go, gdy miał zaledwie 4 lata. Wychowywała go babcia, matka Adama. Helena Grabowska. Zmarła niedługo po powrocie syna z Szampanii. Wtedy 12-letnim chłopcem zajęła się siostra Adama, Jadwiga, po mężu Krajeńska, jedna z wielu wojennych wdów. Majątek Grabowskich zaczął podupadać. Na szczęście w 26 w Białogrondach odkryto pokłady dobrej gliny. Adam zmuszony był sprzedać część ziemi, by sfinansować budowę cegielni. Czynił to z ciężkim sercem, tym bardziej, że nabywca dawał wprawdzie dobrą cenę, ale postawił warunek, by odsprzedano mu także 17-wieczną rodową siedzibę. Gajda był pewien, że ta właśnie strata zrujnowała zdrowie jego przyjaciela. Rozdział 10. Sambor zaprosił gości do ogrodu. Samantha na wszelki wypadek wzięła Tolę na smycz.
Drewniany stół ustawiono w cieniu rozłożystego dębu. Obok stała dziewczyna, ubrana w sukienkę, w kwiatki i biały fartuszek. Miała duże niebieskie oczy i jasno-złote włosy zaplecione w gruby warkocz. Dzień dobry, Haniu, powiedział do niej Gajda.
Dzień dobry państwu.
Dygnęła, spoglądając na Samantę z wyraźnym zaciekawieniem. Pokraśniała, gdy pani Darska uśmiechnęła się do niej. Usiedli w wyścielonych poduszkami wiklinowych fotelach. Tola od razu wskoczyła swojej pani na kolana i z wywieszonym z emocji językiem z uwagą lustrowała stół. Hania nalała herbatę do filiżanek. Na ogromnej paterze poukładano kawałki owocowego ciasta. W wiklinowym koszu na lnianym ręczniku leżały błyszczące jabłka, a w kamionkowej misie dorodne maliny. Hania jest córką Skowrońskiego, tego z przystani, wyjaśnił Samancie Gajda, gdy Złotowłosa się oddaliła.
Jadwigi nie ma? Spytał po chwili Sambora.
Ciocia wyjechała wcześniej rano do Poznania. Obiecała wrócić na obiad.
Pyszny placek, pochwaliła Sam, nakładając sobie kolejną porcję.
Grzelakowa, nasza kucharka, specjalnie dla pani upiecze w niedzielę czekoladowy tort z wiśniami, obiecał Grabowski.
Nie ukrywał, że jest urzeczony panią Darską i z ożywieniem odpowiadał na jej pytania.
Ten dworek zbudowaliśmy w 1929. Zaraz za ogrodem zaczyna się las. Są tam resztki jakichś ruin.
W drzwiach bawialni ukazał się przygarbiony mężczyzna o bladej twarzy, okolonej niemal białymi włosami. Stał oparty o laskę z dłonią kurczowo zaciśniętą na kościanej gałce. Wszyscy troje się podnieśli i czekali, aż starszy pan podejdzie do stołu. Sambor pocałował ojca w rękę i podsunął mu krzesło. Zapadła cisza, przerywana jedynie szelestem liści nad ich głowami. Proszę wybaczyć, moja droga, że nie ja pierwszy powitałem panią w naszych progach, odezwał się Adam Grabowski. Miał cichy, ale stanowczy głos patriarchy, nawykłego do wydawania poleceń. Tola, siedząca na kolanach pani, szczeknęła krótko. Nestor obrzucił ją przelotnym spojrzeniem.
Pański syn bardzo serdecznie nas przyjął, powiedziała Samanta.
Rafał mówił, że jest pani artystką.
Będzie pani tu malowała? Spytał, gładząc dłonią siwe wąsy.
Chciałabym.
Gajda odniósł wrażenie, że dziewczyna czuje się niepewnie w obecności budzącego respekt seniora.
Ojcze, jeżeli pozwolisz, pokażę pani Darskiej cały dom, zaproponował Sambor.
Samanta zostawiła Tolę pod opieką Rafała. Adam patrzył w ślad za oddalającymi się młodymi.
Ładna kobieta, tylko trochę za blada.
Zimą chorowała na płuca, tutaj odzyska kolory, uśmiechnął się Gajda.
Przyjechała bez męża?
Łukasz dołączy do nas za 2 tygodnie.
Nie rozumiem kobiet traktujących psa jak dziecko, rzekł Grabowski z dezaprobatą w głosie.
Gajda roześmiał się.
Masz trochę racji, odparł. Ale to wyjątkowa sytuacja, coś w rodzaju wzajemnej terapii.
Spaniel jest psem myśliwskim, dodał głaszcząc rudozłoty łepek suczki. Po odpowiednim ułożeniu świetnie aportuje kaczki.
Z ogrodowych chaszczy wybiegł wspaniały wilczur. Z cichym skomleniem podbiegł do Adama i położył łeb na jego kolanach. Przymknął ślepia, gdy pan poklepał go lekko po karku.
Basior, dobrze, że to ty pilnujesz domu, rzekł Rafał.
Tola szczeknęła przyjaźnie. Wilczur zwrócił głowę w jej stronę. Znieruchomiał. Spojrzenie bursztynowych ślepiów utkwił w kudłatym stworzeniu na kolanach Rafała.
Basior, rzekł ostro Grabowski, przyjaciel.
Ogromny pies momentalnie położył uszy po sobie i pomachał leniwie ogonem na znak, że akceptuje obecność małego intruza. Podszedł bliżej i ostrożnie obwąchał Tolę. Pozwolił nawet, by go polizała w nos.
Do ogrodu, polecił mu Adam.
Basior posłusznie popędził w stronę sadu. Grabowski wstał z krzesła.
Napijmy się nalewki przed obiadem.
W holu dzwonkiem przywołał pokojówkę, której polecił, by wyprowadziła spanielkę na spacer i przekazała ją później pani Darskiej. Dał w ten sposób do zrozumienia, że do jego sanktuarium pies nie ma wstępu. Gajda poszedł za gospodarzem do pokoju, który pełnił rolę i sypialni, i miejsca do pracy. Wszystkie znajdujące się tu meble zabrano z poprzedniego domu. W narożniku umieszczono szafę myśliwską na strzelbę. Nad kominkiem, przed którym rozpostarto skórę dzika, wisiał szlachecki pas kontuszowy i dwa skałkowe pistolety. Mimo iż także na parterze zainstalowano łazienkę, starszy pan miał u siebie umywalkę z lustrem i niezbędne przybory. Brzytwę, pasek do ostrzenia, metalowe pudełko na mydło. Gajda przypuszczał, że przyjaciel gorzej sobie teraz radzi z codzienną toaletą, ale duma nie pozwala mu prosić innych o pomoc. Gospodarz zajął jeden z foteli ustawionych przy niedużym stole, a Rafał podszedł do stojącej pod oknem sekretery. Wyciągnął z niej butelkę i dwa kieliszki. Chwilę gawędzili, popijając wiśniówkę małymi łykami. Wtem Adam spojrzał na stojący przy drzwiach zegar z kurantem. Czas na obiad. Samanta i Sambor siedzieli w bawialni, pogrążeni w ożywionej rozmowie. Rozgadani jak dwie sroki, mruknął Grabowski. Do pokoju weszła dama w czarnym kapeluszu ozdobionym różą i piórem. Pod eleganckim żakietem miała jersejową sukienkę z plisowanym dołem.
Ciocia jak zawsze punktualna, powiedział Sambor.
Jesteś, Jadwiniu.
Twarz starszego pana rozjaśniła się na widok siostry.
Pozwól, to nasz gość, pani Darska.
Samanta zbliżyła się do Jadwigi. Ta ujęła obie ręce dziewczyny.
Tak się cieszę, że tu jesteś, moja droga, rzekła serdecznie. Siadajcie, kochani, do stołu. Ja się tylko odświeżę i zaraz do was zejdę.
Po drodze Samanta szepnęła Rafałowi, że Tola jest w jej pokoju. Zapewne zauważyła niechęć Adama i sama uznała, że nie wypada wprowadzać suczki do jadalni. Przy owalnym stole mogło z powodzeniem zasiąść 20 osób. Duży kredens stał między otwartymi oknami, przez które do pokoju wdzierały się ogrodowe zapachy. Drugie drzwi prowadziły do kuchni. Kucharka miała do niej osobne wejście z zewnątrz. Malowana w róże i złocenia porcelanowa zastawa pięknie się prezentowała na śnieżno-białym adamaszkowym obrusie.
To Żurek? Spytała Samanta, gdy złotowłosa Hania wniosła wazę z zupą.
Owszem, odpowiedział Rafał. Na drugie zrazy.
Moje ulubione dania, ucieszyła się dziewczyna.
Powiedzmy, że udzieliłem gospodarzom paru niezbędnych wskazówek, wyjaśnił skromnie Gajda.
Udzieliłeś, bo wzięłam cię na spytki, oznajmiła nadchodząca właśnie Jadwiga.
Rafał zerwał się na równe nogi.
Jesteś duszą tego domu, powiedział, całując ją w rękę.
Rozdział 11. Po obiedzie Sambor odprowadził ojca do jego pokoju, a ciotka zarządziła, by deser podano w ogrodzie.
Jaki miły piesek, zawołała, gdy Samanta przyprowadziła Tolę.
Suczka instynktownie wyczuła, że siwowłosa dama darzy ją sympatią, bo od razu podbiegła, by się przywitać.
Koniecznie spróbujcie jabłecznika, poradziła Jadwiga.
Jest jeszcze ciepły.
Mnie nie musisz zachęcać, rzekł Gajda.
Nikt nie piecze tak wspaniałej szarlotki jak Grzelakowa.
To samo mówiłeś o szarlotce Gertrudy,
przypomniała mu pani Darska z filutarnym uśmiechem. Po chwili przyszedł Sambor.
Chcesz zobaczyć nasze konie? Zwrócił się do Samanty.
Chętnie, ucieszyła się. Gajda nie zdziwił się, że zaczęli mówić sobie na ty. Byli niemal rówieśnikami, a Samanta należała do osób bardzo bezpośrednich. Idźcie, powiedziała Jadwiga. Pieska możesz zostawić ze mną.
Zauważyłeś, jak Adam zmizerniał? Spytała, gdy młodzi się oddalili.
Zauważyłem, odparł Rafał.
Dlaczego nie potrafi pogodzić się z utratą domu? To już prawie 3 lata.
Jako kosmopolita nie zdołasz tego zrozumieć, rzekła z naganą w głosie. Utrzymanie rodowej siedziby i przekazanie jej synowi to sprawa honoru.
Jadziu, nie mieliście wyboru. Zresztą po wojnie zubożało wiele szlacheckich rodzin.
Ale utrzymujecie przecież kontakty z nowym właścicielem. Poznałem go u was. Teraz to najbliższy sąsiad. Ponadto nie jest niczemu winien. Zapłacił dobrą cenę, uwolnił nas od kłopotów.
O ile dobrze pamiętam, nazywa się Szymon Liwczyc.
Jadwiga skinęła głową.
Jeden z tych powojennych noworyszy. Ma w Poznaniu kilka kamienic. Gdyby pochodził z naszej sfery, może Adamowi byłoby łatwiej.
Po chwili dodała z goryczą.
Szlachta wymiera, a młodzi nie dbają ani o ojcowiznę, ani o tradycję.
W stajni unosił się zapach siana i amoniaku. Panował tu przyjemny chłód.
Mamy 4 klacze, powiedział Sambor. Wskazał na stojące obok siebie kasztanki. Wanda i Klara są ułożone do zaprzęgu. Zośka i Baśka pod wierzch. Brutus jest mój, poklepał Karego Ogiera po karku.
Rafał mówił, że dobrze jeździsz konno.
Może wybierzemy się jutro na przejażdżkę. Każę osiodłać dla ciebie Baśkę, jest bardzo łagodna.
Wspaniale. Jej szczera radość wywołała uśmiech na twarzy młodego Grabowskiego. We wrotach ukazał się chudy wyrostek w parcianych portkach, na szelkach i połatanej koszuli. W ręku dzierżył widły. Na widok Samanty stanął jak wryty i zaczerwienił się po same uszy. Sambor zwrócił się do chłopaka.
Witek, jutro na 10:00 osiodłaj Brutusa i Baśkę.
Dobrze, proszę pana.
Po kolacji Samanta udała się do swojego pokoju. Wzięła kąpiel i usiadła przy toaletce, by wyszczotkować włosy. Tola ułożyła się u jej stóp. Rozległo się pukanie do drzwi.
Proszę.
Była pewna, że to Rafał. W progu stanęła młodziutka pokojówka ubrana w ciemną sukienkę i śnieżnobiały sztywny od krochmalu fartuszek.
Dobry wieczór. O której zagrzacie rano wodę dla pani?
O 7:30, uśmiechnęła się Samanta. Wyszła na taras. Zapadał zmierzch. Powietrze było przesycone intensywnym, kwietnym aromatem. Gdy wróciła do sypialni, ogarnął ją nagły smutek na myśl, że najbliższe dni i noce spędzi bez Łukasza. Rozdział 12.